Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. 14 lutego 2025 roku po raz pierwszy obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, ustanowiony przez Sejm RP 9 stycznia. Armia Krajowa to największy, najbardziej zaawansowany i najlepiej zorganizowany ruch oporu przeciw okupantom w całej Europie. Kresowi Żołnierze Armii Krajowej, wydana właśnie publikacja Muzeum Armii Krajowej, to pierwsza od lat monografia wschodnich okręgów AK. O publikacji porozmawiamy w dzisiejszej historycznej odsłonie Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki. Historia. Zaprasza Jolanta Drużyńska.
Nie należy spodziewać się pozytywnych rezultatów pracy konspiracyjnej we wschodniej Wileńszczyźnie i w Nowogródczyźnie z powodu masowych wysiedleń, a przez to i likwidacji oddziałów ZWZ, raportował w początkach 1940 roku do Kazimierza Sosnkowskiego komendant okręgu Wilno ZWZ podpułkownik Nikodem Sulik. Raporty o podobnym brzmieniu, wskazujące na trudności w tworzeniu struktur konspiracji na terenach wschodnich okupowanej Polski, mogłyby napływać i z innych terenów, które z czasem staną się okręgami ZWZ-AK. Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, Wołynia, Polesia czy Inspektoratu Grodno. O tym, jak walczyli, jakie mieli możliwości działania kresowi żołnierze Armii Krajowej, traktuje monografia wydana przez Muzeum Armii Krajowej pod redakcją naukową Olgierda Grota i Adama Perlakowskiego. W studio doktor habilitowany Olgierd Grot, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zastępca dyrektora Muzeum Armii Krajowej oraz Karol Korda z Muzeum Armii Krajowej, członek zespołu bazy kresowych żołnierzy AK. Witam panów serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Kresowi Żołnierze Armii Krajowej to efekt projektu badawczego w ramach programu Szlaki Polski Niepodległej pod tytułem właśnie Kresowi Żołnierze AK. Próba opisania działalności poszczególnych okręgów AK na wschodnich terenach Rzeczpospolitej. No, myślę, że zadanie, które postawiliście sobie, których no, efektem tego projektu jest właśnie publikacja, która jest przede mną, solidna publikacja, no, jest to zadanie potężne.
Jest to zadanie potężne. Jest to zadanie, które bardzo wysoko podniosło poprzeczkę przed nami, w związku z tym, że jest to utrudnione zadanie, jeżeli chodzi o dokumentowanie działań Armii Krajowej, w związku z tym, że mówimy o kresach wschodnich, czyli terytoriach państwa polskiego, II Rzeczypospolitej, która odbudowała się, walczyła o utrwalenie swojej niepodległości, swoich granic i w przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu, bo mamy jedynie 20 lat między pierwszą a drugą wojną światową, musi walczyć ponownie o to terytorium i tracimy to terytorium. W związku z tym też dostępność do materiałów, do ludzi, do środowisk, do wspomnień jest w sposób znacząco ograniczona poprzez rozproszenie, zaniknięcie, rozjechanie się ludzi, którzy przeżyli po całym świecie. Więc tak, to było trudne zadanie, to jest trudne zadanie, ale staramy się sprostać jemu i wydaje się, że całkiem to nam nieźle idzie. Oczywiście zawsze można byłoby życzyć sobie lepszych efektów, ale obecnie w bazie mamy spisanych ponad 26 tysięcy biogramów. Podkreślam słowo biogram, ponieważ nie są to same imiona, nazwiska, pseudonimy i przydział organizacyjny, tylko to są sylwetki żywych ludzi. Oczywiście zdarza się tak, że mamy pozostawione tylko ślady. Też takich ludzi wpisujemy, żołnierzy, ponieważ być może kiedyś odnajdziemy dokumenty, odnajdziemy tych, którzy o nich pamiętają, czy mają jakiekolwiek informacje o tych żołnierzach i będziemy mogli uzupełnić biogramy.
No właśnie, bo ja zauważyłam też w książce, że przy opisywaniu poszczególnych okręgów Armii Krajowej, tam właśnie na wschodnich terenach Rzeczpospolitej, no często pojawia się tylko czyjś pseudonim, nawet dowódcy, prawda? Nie znamy imienia, nie znamy nazwiska i być może to, co pan mówi, no nadejdzie czas, że uzupełnimy te pseudonimy o nazwiska. Baza, ponad 26 tysięcy biogramów, losów bohaterów walczących na terenie Wileńszczyzny, Nowogródczyzny, Polesia, Wołynia, Lwowszczyzny i innych rejonów Kresów. To chyba największa baza w Polsce tych żołnierzy. żołnierzy.
Jeżeli chodzi o kres, to tak, to jest jedyna, taki fenomen w sumie i kresów, i całej Armii Krajowej, ale także tej całej naszej bazy, powiedziałem naszej, bo tworzymy ją w zespole, natomiast to nie tylko my jako zespół badawczy, ale także osoby, które się do nas zgłaszają z materiałami i właśnie dzięki tym osobom, ci żołnierze, którzy właśnie tak jak pani redaktor wspomniała, dysponują jedynie pseudonimami, nagle pojawia się ich imię i nazwisko, bo właśnie zgłasza się rodzina, hej, to jest pseudonim mojego dziadka, bo czasami są oprócz tych pseudonimów daty urodzenia tych poszczególnych żołnierzy, więc ktoś tam mógł skojarzyć, wysłał nam swoje materiały, wspomnienia tego człowieka i dzięki temu tworzy się taki biogram.
No to teraz przejdźmy do książki, bo książka jest też bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo ciekawa, bardzo ważna publikacja, powiedziałam, bardzo szczegółowa, ale o to przecież chodziło. Książka została podzielona na poszczególne okręgi Armii Krajowej, stąd właściwie moglibyśmy opowiadać w kolejnych naszych spotkaniach o każdym z okręgów Armii Krajowej działających na terenach wschodnich Rzeczpospolitej, ale my spróbujemy przyglądnąć się tym okręgom wspólnie. Ja myślę, że to, co będzie łączyć wszystkie okręgi, właśnie te, które potem powstaną, prawda, na terenach wschodniej Rzeczpospolitej, no to pierwsze to jest w ogóle trudność z powstaniem konspiracji. Myślę, że od tego zacznijmy. 17 września na te tereny wchodzi Armia Czerwona. Zaczynają się rządy sowieckie. No i od razu możemy powiedzieć, że w przeciwieństwie do tego, co działo się na terenach zajętych przez III Rzeszę, zbudowanie struktur konspiracyjnych na tym terenie wydaje się być o wiele trudniejsze.
I rzeczywiście takie jest, ponieważ tutaj na obszarach tak zwanych kresów wschodnich mamy do czynienia z wieloma czynnikami, które utrudniają zadanie konsolidacji społeczeństwa polskiego, ponieważ mamy również na tych obszarach duży procent mniejszości narodowych, w zależności oczywiście od danego województwa, bo inaczej jest w Wileńskim, prawda, inaczej jest na przykład w Wołyńskim województwie. Każde z województw, które później mniej więcej odpowiadało obszarem okręgu Armii Krajowej, ono miało w zasadzie swoją też specyfikę, prawda, więc myśmy potraktowali kresy wschodnie jako całość, ale też wprowadziliśmy ten podział na poszczególne okręgi, w związku z tym, że każdy okręg stanowi swoją odrębną historię. Ona w wielu elementach ma wspólny mianownik i o tym za chwileczkę. Natomiast też na pewno inaczej całkowicie przebiega dynamika tworzenia konspiracji, przykładowo na tym już przeze mnie wskazanym Wołyniu, a inaczej będzie wyglądała na przykład na Polesiu czy na Wileńszczyźnie. Każdy w zasadzie rozdział to jest poszczególny okręg, żeby poprzez wspólny schemat, czyli najpierw okupacja sowiecka, potem struktura Armii Krajowej, potem okupacja niemiecka, potem akcja Burza, bo ta akcja Burza no, miała też swoje uwarunkowania w poszczególnych obszarach. Później to, co po akcji Burza, bo tak naprawdę wszędzie akcja Burza doprowadziła do tego, że Armia Krajowa występuje w większym lub mniejszym zakresie, w zależności od możliwości mobilizacyjnych i od posiadanych środków. Natomiast później wchodzi Armia Sowiecka i schemat jest ten sam w stosunku do Armii Krajowej, bo przecież Armia Czerwona miała swoje wytyczne, prawda? NKWD działało spójnie, a każdy jakowiec był wrogiem. I na samym ostatnim fragmencie każdego z rozdziałów mamy to, co dzieje się już po przewaleniu się, można powiedzieć, tego walca Armii Czerwonej, bo akowcy starają się znaleźć dla siebie drogi wyjścia. I w zależności też od tego, czy jesteśmy na Wileńszczyźnie, prawda, czy jesteśmy na ziemi lwowskiej, będą ich myśli, ich działania, ich starania przebiegały troszkę w innych kierunkach, będą tworzyły się okręgi eksterytorialne na ziemiach tak zwanych odzyskanych, a też na przykład w Krakowie tutaj będziemy mieli tą konspirację, więc te losy są różne i dlatego myśmy starali się oddzielnie poświęcić miejsce, staranie nasze, badanie, baczenie poszczególnym tym terytoriom i abstrahować je od siebie. No bo na przykład można patrzeć wspólnie na Nowogródczyznę i na Wileńszczyznę, prawda? Tam jest wiele wspólnych elementów. Natomiast na przykład na Stanisławów, Tarnopol, Lwów również, bo tam został stworzony obszar, prawda? Natomiast Wołyń będzie stanowił coś całkiem odrębnego. A po lesie też odrębna historia i wydaje mi się, że najmniej zbadana w związku z tym, że no sama geografia doprowadza do tego, że jest to w dwudziestoleciu międzywojennym najbardziej, można powiedzieć, użyć tego słowa, zacofany i najbardziej, no można powiedzieć, pierwotny w rozwoju obszar kraju, też no, z bagnami, lasami i dużą domieszką mniejszości narodowych, też z problemem Poleszuków, prawda, gdzie oni dopiero szukają tej swojej świadomości narodowościowej. I to wszystko wpływało później na charakter ruchu oporu, który się budował.
Ale jak pan przywołuje Polesie, mhm. to można byłoby się zastanowić, kto stanowi na Polesiu mniejszość narodową. No akurat w przypadku Polesia to jednak Polacy.
No oczywiście. To jednak Polacy, tak, to właśnie prawda? Do tego zmierzam. Czy na Wołyniu, prawda, też koniec końców. Mhm. Jest jeszcze kwestia tego, że to nie tylko Ukraińcy, nie tylko Białorusini, nie tylko Litwini, chociaż województwo wileńskie, to tutaj procent Polaków był naprawdę bardzo duży, ale też mniejszość żydowska, prawda? To też był, oczywiście ta kwestia podczas II wojny światowej no miała też swój tragiczny wymiar, prawda? Bo w momencie, kiedy wojska niemieckie zajmują od czerwca 1941 roku terytoria, które znalazły się w rękach niemieckich, to zaczyna się czystka, prawda? Zaczynają się wyłapywania ludności żydowskiej. To jest ta pierwsza narodowość, która jest przeznaczona na wyniszczenie. Drugą mieli być Polacy, prawda? To też wynikało jakby z założeń ideologii III Rzeszy Niemieckiej.
Ale powiedzmy o tym, co jest wspólnego dla tych wszystkich okręgów, które oczywiście one się do pewnego stopnia pokrywają też z województwami II Rzeczpospolitej, tymi wschodnimi województwami. Ja powiedziałam o tych trudnościach stworzenia konspiracji. I oczywiście trudność jest, no bo tu już właściwie pan zaczął o tym mówić, no z powodów tych różnic narodowościowych, że jednak w niektórych rejonach Polacy byli mniejszością. No więc wiadomo, że tam, gdzie było ich mniej, jak na przykład na Polesiu, czy jak powiedzmy na Nowogródczyźnie, zdaje się, tam było lepiej zdecydowanie. W Tarnopolskim zdaje się było lepiej, no ale są takie miejsca jak Wołyń,
no,
prawda?
Wołyń
jest... przede wszystkim, tak. Nie ma ludzi, którzy by mogli te konspiracje tworzyć. A poza tym, no jeszcze działalność, pamiętajmy o tym, te tereny zostają zajęte przez Związek Sowiecki. Działalność NKWD, która ma doskonale rozpoznane jak gdyby te tereny. No i też działalność tych mniejszości narodowych II RP, które niespecjalnie przychylnym okiem patrzą na Polaków. W ogóle mają dość negatywny stosunek jednak do państwa polskiego, choć ono jest teraz pod okupacją.
Jeszcze chciałbym jedną rzecz zaznaczyć odnośnie struktury książki, zanim przejdziemy do tego, co pani powiedziała, bo tutaj też mamy mowę o Grodnie, prawda? Natomiast chciałbym, żeby nasi słuchacze uświadomili sobie, że Grodno było, to nie było województwo, tylko to było miasto czy obszar województwa, które miało swój okręg, prawda? I teraz to miasto jest Białystok, o tym mieście mówię, jest w granicach naszego kraju. Także jest to taki mały wycinek, który jest też troszkę inaczej uwarunkowany terytorialnie, historycznie. O tym powinniśmy pamiętać, ale ponieważ znajduje się obecnie za naszą granicą wschodnią, no to potraktowaliśmy ten malutki obszar w stosunku do innych jako równoprawny obszar kresowy, którym także musimy się zająć. Także tutaj weszliśmy troszkę w historię AK, czy w ogóle polskiego wojska podziemnego. Troszkę innego już okręgu, no ale zobligowało nas do tego to, jak wytyczone są dzisiaj granice.
No, a dlatego jest inspektorat Grodno.
Tak.
Prawda? No, ale przejdźmy do tego, o tych trudnościach. Mówmy o tych trudnościach.
Dlaczego to było takie trudne, jeżeli chodzi o organizację konspiracji? Proszę pamiętać, że w latach 40-41 były zorganizowane przez Sowietów cztery wielkie akcje wysiedleńcze.
Deportacyjne.
Ponad 140 tysięcy ludzi zostało wysiedlonych. Większość też no, zwykłych obywateli, ale też to byli inteligenci, nauczyciele, elita polska. Poza tym należy też pamiętać o oficerach zamordowanych w Katyniu, o których się zresztą Anders upominał po 1941 roku. To też była przepotężna kadra, którą właśnie nasze polskie podziemie potrzebowało, a no, niestety nie zostało odnalezieni. Tak? To nie byli tylko oficerowie, ale także kolejarze, to też byli członkowie KOPU, Korpusu Ochrony Pogranicza, ale także leśnicy. To warstwa też również urzędnicza, inteligencka, która właśnie mogłaby stawić ten trzon oficerski. I przyszło naszym żołnierzom właśnie na tych kresach tworzyć na nowo właściwie konspirację po 1941 roku, ponieważ ta była bardzo rozbita. NKWD bardzo dobrze i sprawnie działało. Czasami nawet można się pokusić, że lepiej od Gestapo. Zresztą w 1940 roku były dwie konferencje bodajże, Gestapo i NKWD, które sobie w Zakopanem zresztą, między innymi, przydawali sobie wskazówki, jak walczyć z naszym podziemiem. Także ta inwigilacja była na wysokim poziomie. Pojawiało się też wielu zdrajców, którzy jeszcze przed wojną zresztą współpracowali ze służbami specjalnymi, czy to niemieckimi, czy też sowieckimi. Także ogrom trudności, natomiast udało się mimo wszystko naszym żołnierzom działać i przetrwać, a właśnie między innymi dlatego, że budowali swoje struktury na zwykłych obywatelach, czasami rezerwistów, a czasami na nauczycielach.
No tak, ale nie zawsze jednak na takich zwykłych obywatelach, bo pamiętajmy o tym, że były tam prowadzone działania przez Polskie Państwo Podziemne, które chciało zasilić tę kadrę dowódczą tamtych rejonów ZWZ-AK, prawda, żeby oni mogli te struktury stworzyć.
No to było niezbędne. Właśnie na skutek tego, że tych kadr brakowało, to wszystko było przetrzebione. Tutaj jeszcze chciałbym przywołać, bo 10 lutego mamy 85. rocznicę pierwszej wywózki właśnie, prawda, z tamtych terenów. To jest też znamienne. I na przykład mamy generała Okulickiego, prawda. To był człowiek tutaj z Małopolski, który oczywiście przeszedł szlak bojowy legionowy, brał udział w walkach o Lwów, więc później miał jakąś styczność, można powiedzieć, z Kresami, walczył w wojnie bolszewickiej, ale później on był oficerem sztabowym, skończył najwyższe szkoły wojenne w naszym kraju i brał udział w obronie Warszawy. Przypuszczam, że nie spodziewał się, że w jego losach wydarzy się taka rzecz, że zostanie wysłany, żeby odbudowywać właśnie struktury we Lwowie. Bo on najpierw był w Łodzi, potem w Łodzi był spalony, musiał gdzieś indziej zacząć funkcjonować, więc jako sprawdzonego konspiratora i oddanego sprawie człowieka wysłano go do Lwowa i oczywiście w zasadzie zaraz po przekroczeniu granicy NKWD, można nawet powiedzieć, że był o krok do przodu przed warszawskimi strukturami, jeżeli chodzi o zorientowanie się w potrzebach, możliwościach państwa podziemnego, które w zasadzie dopiero się zaczynało i jest uwięziony, prawda? Potem już dalsze losy Okulickiego z Kresami nie będą związane bezpośrednio, no chociaż może będą, ponieważ jest ostatnim komendantem Armii Krajowej, więc jest też, można rzec, żołnierzem kresowym, no bo on jest pierwszym żołnierzem Armii Krajowej, prawda? Czyli też tym kresowiakom przywodzi. Także tutaj no musiały być zasilenia, bo innych możliwości nie było. Czy cichociemni, prawda, którzy lądowali też na Kresach w jakimś tam etapie przydziałów, czy struktury na Wołyniu też były zasilane żołnierzami z Polski centralnej.
Wydaje mi się, że też warto w tym miejscu napomknąć o żołnierzach wachlarza, którzy podejmowali akcje dywersyjne. Też wybitna jednostka wyszkolona.
Tutaj no. Piwnik Ponury mamy, prawda? Osobę, która jest w lasach Gór Świętokrzyskich, ale też jest żołnierzem wachlarza. Też robi słynne odbicie więzienia w Pińsku, które do dzisiaj jest podawane jako przykład wzorowej akcji na więzienie w szkołach służb specjalnych na zachodzie. Także to jest niezwykłe osiągnięcie jego.
Chociaż Piwnik przypłacił życiem to rozbicie więzienia w Pińsku.
No przypłacił. No wielu ich przypłaciło właśnie życiem, prawda? Straty Armii Krajowej były ogromne i niezasłużone tak naprawdę.
Dobrze, że pan wspomniał wachlarz. To rzeczywiście bardzo interesująca organizacja dywersyjna Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej utworzona w 1941 roku. W 1942 ona zostanie podporządkowana Kedywowi, czyli kierownictwu dywersji. Ale to wachlarz to przede wszystkim cichociemni, czyli żołnierze przygotowani do walki dywersyjnej, no i taką rolę mają spełniać na tym terenie. Ale co ciekawe, bo oczywiście z oporami tych emisariuszy, pan wspomniał Okulickiego, wysłanego przez Grota Roweckiego, ale tych emisariuszy Grodrowecki, jako wtedy komendant główny ZWZ, on wysyła więcej, prawda, w różne rejony tych wschodnich województw, żeby właśnie tworzyć, czy pomagać stworzyć te struktury ZWZ. Ale działa też na tym terenie BIP, czyli Biuro Propagandy, prawda, Informacji i Propagandy Komendy Głównej ZWZ-AK. I oni mają też swoje struktury. I to jest bardzo ważne, dlatego że oni zapewniają te informacje dla społeczeństwa na tamtym terenie, które jest tej informacji pozbawione, więc to działa. Ale też, co dzięki waszej książce też wyczytałam, że działa działa tutaj Wojskowa Służba Kobiet, prawda? Nie zapominajmy o tym, mają swój udział też na Kresach. Działają peżetki, czyli pomoc żołnierzowi. Peżetki kojarzą nam się z Powstaniem Warszawskim. Ich udział w Powstaniu Warszawskim jest bardzo ważny, chociaż przez dziesięciolecia one były pomijane, ale działają też tam, na Kresach. Więc tych organizacji pojawia się na tych Kresach trudnych, prawda, do stworzenia konspiracji sporo. No nie mówiąc o tym, że pojawia się delegat Polskiego Państwa i te struktury cywilne też są.
Są, bo w tamtych czasach tamci ludzie, którym przyszło działać w tak trudnych warunkach, oni traktowali Kresów Wschodnich jako coś na antypodach, prawda? Wilno, Lwów to były polskie miasta z polskimi uczelniami, z polską tradycją i przypuszczam, że nikomu w czasach organizowania tych struktur nie przyszło do głowy, że te miasta pozostaną poza granicami przyszłego powojennego państwa polskiego. My może dzisiaj z perspektywy tu i teraz mamy troszkę inną optykę, no ale to jest naturalne. Ale wydaje mi się, że te wszystkie komórki, które tutaj pani redaktor wymieniła, nie mogły nie działać tam, bo one musiały, ponieważ logika strukturalna Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego taka była, że to musiało być wszędzie. Oczywiście w miarę możliwości, w miarę tego, jak dało się to zbudować, organizować, ale to były tereny polskie.
Podstawowy problem z konspiracją jest taki, że konspiracja, ta wojskowa konspiracja nie ma broni.
Nie ma broni.
Możliwość tworzenia struktur partyzanckich, one powstają, prawda? Nie powstają być może od początku, ale one powstają, prawda? No oczywiście tam, gdzie są lepsze warunki, gdzie ci partyzanci mogą działać, jak na Polesiu na przykład, to jest być może łatwiej, chociaż te tereny też sprzyjają działalności partyzantki sowieckiej, bo pamiętajmy, że kiedy Sowieci się po czerwcu 42 wycofują z tych terenów, no bo przychodzą Niemcy, no to zostawiają swoich też.
Ale później też oni dosyłają, oni mają doskonałą logistykę, tak, swoich skoczków, swoje pasy startowe, radiostacje, medykamenty, uzbrojenie. To była armia taka z krwi i kości i to był bardzo trudny przeciwnik, doskonale zorientowany w sytuacji miejscowej i też rozgrywający te wszystkie problemy, którymi borykała się II Rzeczpospolita, jeżeli chodzi o sprawy narodowościowe, animozje, niechęci. Więc to wszystko tam było rozgrywane. To był całkiem inny świat, który tworzył mozaikę problemów, gdzie człowiek z zewnątrz nie bardzo mógł się rozpoznać w tym wszystkim. To trzeba było długiego czasu, żeby wiedzieć, kto jest wrogiem, kto przyjacielem, kto kolaboruje, kto nie kolaboruje, jak można wykorzystać sytuację dla swoich korzyści. No przykładowo podstawowa rzecz, mnie to zawsze najbardziej nurtowało, na przykład samoobrony, prawda? Szczególnie właśnie Wołyń, Lwowszczyzna, Stanisławów, Tarnopol. No i teraz skąd wziąć broń, bo tutaj mówimy o broni. No i teraz broń można kupić, dostać, zdobyć. No zdobyć ciężko, jak się nie ma środków walki, to nie bardzo. No można kupić, ale można też zwrócić się do okupanta o dozbrojenie. No ale okupant za darmo tego nie da, będzie chciał coś w zamian. No i teraz brać, nie brać. A może brać tylko trochę, a może brać potajemnie. No, w zależności od miejsca, czasu, potrzeb, sytuacja się zmieniała. No i teraz stanowisko oficjalne było: nie współpracujemy z okupantem, prawda, pod żadnym pozorem. No ale jak nie współpracować z okupantem, kiedy widać na horyzoncie łuny kolejnych polskich wsi, które się palą, prawda, i wiadomo, że one są coraz bliżej. To są dylematy, które towarzyszyły ludziom na tamtym obszarze w zasadzie każdego dnia i to były takie dylematy, można powiedzieć, życia i śmierci finalnie.
I o tym też piszecie, bo przy poszczególnych okręgach to można właśnie tą sytuację, o której pan opisuje, współpracować, nie brać czy nie brać, kupować od nich czy nie kupować, no to jest jakiś rodzaj współpracy też.
No jest, prawda.
Prawda? No to oczywiście są te dylematy i to jest w tej książce, o tym oczywiście można przeczytać.
Proszę, przykład Świdy, prawda, bo była sprawa, no teraz współpracować przeciwko partyzance sowieckiej, która też jest wrogiem, prawda, czy z tym okupantem niemieckim, który wiadomo, że przegrywa, no bo kto jest większy wrogiem. I tutaj akurat mamy podpułkownika Kalenkiewicza, który został z Warszawy wysłany na Nowogródczyznę, żeby sprawę Świdy rozwiązać, który był jego kuzynem. W związku z tym wyrok śmierci zostaje zawieszony. Świda zostaje wycofany do Małopolski.
A Świda za co dostał karę śmierci?
No właśnie, No właśnie został posądzony o współpracę, tak? I to, ale no do końca to nie jest wyjaśnione, bo on dostał ustne przyzwolenie od swoich przełożonych, ale wziął to na siebie. No właśnie to są takie rzeczy, które na bieżąco realizowane wyglądają inaczej niż później, jak zasiada się przed ławą oskarżonych, prawda, i zaczyna się te sprawy rozpatrywać. W każdym razie Świda, cóż, no przyjechał do Małopolski, wykazał się jako doskonały żołnierz konspiracyjny. Kalenkiewicz został na Nowogródczyźnie, no już swoją historię dalej napisał. Ale to są właśnie takie dylematy ludzi, miejsca, czasu, tak bym to powiedział.
Pan tutaj zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, to też pojawia się w książce. Chodzi o to, że trudno było zrozumieć ludziom z innych terenów działalność na Kresach. Trudno było zrozumieć te dylematy, te stosunki narodowościowe, które tam panują. Możliwość zetknięcia się z różnymi strukturami, niekoniecznie własnymi. No pamiętajmy, że w końcu nie tylko Armia Krajowa dysponuje siłami zbrojnymi. Chodzi o podziemie polskie oczywiście, konspiracyjne. Współdziałać z Sowietami, czy nie współdziałać z oddziałami partyzanckimi. Zupełnie inne mamy doświadczenia współpracy z oddziałami sowieckimi, które działają też tutaj w Małopolsce, na terenie Małopolski, prawda? Więc tutaj w Gorcach na przykład jest współdziałanie. To, co pan powiedział, oni mają doskonałą logistykę, oni przerzucają ludzi właśnie na głębokie zaplecze, no w tym wypadku z ich strony patrząc, głębokie zaplecze na terenach zajętych przez Niemców. No ale tam ta partyzantka oczywiście działa. I dochodzi, i to jakby przeskakując też w czasie, oczywiście potem jest ta sytuacja, że Związek Sowiecki staje się sojusznikiem. Jest jednym z aliantów, który występuje przeciwko Niemcom, więc jest też poniekąd sojusznikiem polskiego rządu na uchodźstwie. I teraz czy współpracować, czy nie. To wyjdzie przy akcji Burza. To tam są te działania wspólne. No tutaj jest opisane i zwracacie uwagę, no bo trudno nie mówić o największych akcjach. Akcja zdobycia Lwowa, prawda, gdzie jest współdziałanie z oddziałami sowieckimi. Można powiedzieć, że wspólnie zostaje zajęty Lwów. Ale jest też współdziałanie przecież przy operacji Ostra Brama, przy Wilnie. Oczywiście jak się to współdziałanie kończy i jak szybko się kończy, to my oczywiście już wiemy, prawda? Właściwie natychmiast po zdobyciu poszczególnych miast czy poszczególnych obszarów żołnierze Armii Krajowej, oddziały Armii Krajowej są otaczane, rozbrajane, dowódcy wysyłani, aresztowani i tak dalej. Ale mówiliśmy o tej broni. Kupować, nie kupować, jak zdobywać. Ale ci żołnierze Armii Krajowej czy innych ugrupowań, pan przywołał samoobronę, ja myślę, że za moment przejdziemy do tej samoobrony, bo tak. To bardzo, bardzo ważny wątek, chyba dość mało omawiany. Natomiast jednak kupują tę broń. Kupują ją od Niemców, kupują tę broń od sojuszników Niemców. Myślę tutaj o Węgrach i Włochach. Węgrach, którzy są bardzo przychylnie nastawieni do Polaków. Raz mogą sprzedać, raz nie mogą, ale sprzedają. Włosi sprzedają bardzo chętnie. I są też zrzuty. Chociaż jak czytam, bodajże po 1943 roku, po Teheranie już, kiedy wiadomo, jak będzie wyglądał ten podział Europy powojenny, że alianci przestają dokonywać zrzutów na Nowogródczyznę, zdaje się, tak?
Znaczy alianci w ogóle mieli taktykę tego typu, że to zostało ustalone odgórnie, że trzeba coś zrzucić, żeby podtrzymać w Polakach nadzieję, ale nie zrzucić na tyle, żeby oni stanowili siłę zbrojną, taką zaopatrzoną właśnie zrzutami. No to było związane z prowadzoną polityką na najwyższych szczeblach, że po prostu Armia Krajowa czy Polacy w zasadzie, no bo Armia Krajowa to była znacząca część Armii Polskiej, bo Armia Polska była, prawda, z dwóch członów, prawda? Armia Polska na Zachodzie, mówiąc ogólnie bardzo, i Armia Krajowa, czyli ta armia w Polsce. I my jako członek obozu alianckiego, my Polacy, tak naprawdę no, powoli przestajemy liczyć się w tej rozgrywce nastawionej na zakończenie wojny. Rosja sowiecka zwyżkuje. Pamiętajmy jeszcze, że generalnie, jeżeli chodzi o zrzuty do Polski globalnie, to jeden z historyków polskich przeliczył to, że był to jeden skład pociągu towarowego, czyli to 40 wagonów towarowych, w których były jeszcze medykamenty, ubrania, różne tam suchary, papierosy, prawda? Więc to nie tylko broń i amunicja stricte. Więc to jak na potrzeby wielotysięcznej Armii Krajowej, możemy się też tu spierać, ile ona tak w rzeczywistości miała i pewnie nikt z nas nie powie tej cyfry dokładnie. Natomiast no to była kropla w morzu potrzeb i to było raczej na podniesienie ducha, a nie na realne potrzeby w ten sposób.
Tak, to tylko bym dodał, że warto podkreślić, że więcej na przykład dostała partyzantka jugosłowiańska, aniżeli polska.
No francuski rezystans dostał o niebo więcej, a przecież jakie oni mieli tam cele i zamierzenia, prawda? Ale to tak na marginesie, że po prostu ta pomoc była niedostateczna, jeżeli chodzi o Węgrów, bo też ten wątek tutaj został podniesiony przez panią redaktor, no to historycznie, no myśmy mieli wspólne problemy, prawda? Choćby nawet jeżeli chodzi o Kresy południowo-wschodnie, to tutaj z ukraińskimi nacjonalistami Węgrzy jeszcze przed wojną mieli sprawy do załatwienia, prawda? Natomiast
no tak, tam chodziło o Ukrainę Zakarpacką.
Tak, i to był ten problem, który nas jakoś też łączył koniec końców. Więc taka jakaś współpraca polsko-węgierska, no była chyba najłatwiejsza rzeczywiście.
Tych wątków związanych z działalnością Armii Krajowej na Kresach jest ogromnie dużo. Jak powiedziałam, no właściwie o każdym okręgu można byłoby zrobić osobne spotkanie i osobną rozmowę. Pewne są sprawy wspólne, jak trudność w powstaniu, zorganizowaniu tej konspiracji. Oczywiście problemy ze zdobywaniem broni. No tej broni brakowało w każdym okręgu, wszędzie brakowało. Broni. Ale tutaj warto właśnie teraz przywołać, powiedziałam, że rzadko się mówi o działalności samoobrony. Ona była po części i nie była związana, można tak powiedzieć, z Armią Krajową. Mówimy o samoobronie w momencie, kiedy nasiliły się ataki ze strony nacjonalistów ukraińskich. To w zależności od, czy to była Małopolska Wschodnia, czy to był Wołyń, no to tam chodziło o różne okresy. To jest 42 rok, kiedy już idą meldunki do komendy głównej AK, że zwiększa się aktywność nacjonalistów ukraińskich, przełom 42-43 i potem to apogeum, prawda? 43, ale 44 też. Przecież właściwie 45 można powiedzieć również, chociaż już nie w takiej skali, prawda? No więc te wsie, te osady, które były polskie, albo w dużej mierze polskie, no były właściwie skazane przez nacjonalistów ukraińskich na zagładę. No ludność albo miała je opuścić, albo miała zostać wymordowana, mówiąc wprost. No i tu tak, trzeba było się jakoś bronić.
Bardzo często te samoobrony właśnie były organizowane przez żołnierzy Armii Krajowej, tamtejszych albo właśnie nauczycieli, którzy byli jakkolwiek zakonspirowani. Natomiast też powstawały oddolne inicjatywy. Z takich największych, to jeżeli chodzi o Wołyń, to na pewno Przebraże, tak? Tam silnie zorganizowana samoobrona przez żołnierzy Armii Krajowej, ale też Huta Pieniacka chociażby, tak? Tam to już tereny bardziej lwowszczyzny. Także Armia Krajowa nasza starała się jakkolwiek chronić tą ludność cywilną.
No tak, do końca nie wszyscy mówią, że ta Armia Krajowa broniła tej ludności cywilnej i że ona odpowiadała za zorganizowanie samoobron, dlatego że bardzo często jednak samoobrony to były inicjatywy oddolne, tak, i one powstawały jak gdyby poza strukturami w ogóle Polskiego Państwa Podziemnego i poza strukturami w ogóle Armii Krajowej. Ja myślę, że jeśli mówimy o samoobronie, czy powstawaniu oddziałów samoobrony, jeśli przywołujemy Wołyń, no bo jednak tam doszło do największej masakry.
Tak, tam hekatomba.
Tak, ludności polskiej, stąd nie bez powodu nazywa się to genocidum atrox, ludobójstwo straszne, okrutne, prawda, w przypadku rzezi wołyńskiej. No ale myślę, że trzeba jednak przywołać, że tam na Wołyniu dochodzi do pewnego spięcia między przedstawicielem, między
pionem
delegatem,
cywilnym,
tak,
prawda?
Czyli pionem cywilnym, delegatem rządu na kraj, a komendantem okręgu wołyńskiego, a kapułkownikiem Kazimierzem Bąbińskim. Jest jakby podstawowy problem, czyli jak działać, współdziałać albo nie współdziałać z Ukraińcami.
No jest problem, ponieważ struktury wojskowe były nastawione na akcję burza. Jakby wszystkie środki, które były skąpe, jak to już opowiedzieliśmy sobie w studio, musiały być zaoszczędzane, prawda? I teraz pytanie, czy przesuwać te środki na obronę ludności cywilnej, czy może je zachowywać do momentu tego wystąpienia zbrojnego związanego z przewidywaną działalnością Armii Krajowej jako takiej. I tutaj na tej płaszczyźnie nastąpiło, wydaje mi się, starcie, no, które no, zaowocowało w takie skutki, jakie obserwowaliśmy. Więc nikłość środków i może nierozpoznanie sytuacji przez centralę w stosunku do tego, co działo się w rzeczywistości na miejscu. I również może takie życzeniowe patrzenie na sprawy, które przybierały całkiem inny bieg niż by się chciało.
Kazimierz Banach, który był delegatem rządu na Wołyń właśnie, uważał, że należy dążyć do porozumienia z Ukraińcami. No zresztą tego pierwsze działania wysłania emisariuszy do przedstawicieli czy struktur pewnych UPA, no skończyły się tragicznie dla tych polskich, jak wiemy, emisariuszy. No ale on był raczej za dogadaniem się, no rozwiązaniem jakiegoś tego problemu polubownie. Tymczasem przywołany przeze mnie komendant Okręgu Wołyńskiego, Bąbiński, był, to co pan mówi, absolutnie przeciwny, bo wszystko było podporządkowane akcji burza. Akcja burza w tym pierwotnym przecież zamyśle to miało być powstanie powszechne. I do tego były przygotowywane wszystkie oddziały działające na całym terytorium okupowanej Rzeczpospolitej. Prawda, potem ta akcja burza, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ona się trochę zmieniła, jakby jej charakter i cel, no bo się zmieniły się warunki polityczne, prawda? Ale tu była ta kontrowersja. Pan już po raz drugi bodajże tutaj mówi o tym niezrozumieniu, jak gdyby, sytuacji, która się działa na Kresach przez Komendę Główną Armii Krajowej, no, która była w Warszawie. Nie było jak gdyby jasności sytuacji, która tam panuje.
Nie było jasności, ale wydaje mi się też, że jasności nie było w rozpoznaniu, a może było to rozpoznanie, tylko to nie zostało w sposób otwarty powiedziane. Nie było dogłębnego rozpoznania ideologii nacjonalizmu ukraińskiego, bo ten nacjonalizm ukraiński no, wykładał tak naprawdę, w którym kierunku nacjonaliści ukraińscy muszą pójść w momencie, który nadarzy się. Kiedy się nadarzy, nie zostało to powiedziane, natomiast no, wydaje się, że właśnie ten czas II wojny światowej i tego kotła, który w pewnym momencie się wydarza tam, no, był idealny do przeprowadzenia eksterminacji przez te czynniki. No.
Fiasko właściwie wywiadu, czyli dwójki przedwojennej oddziału Wschód, że nie rozpoznała zagrożenia ukraińskiego, o którym już można było przewidywać czy wiedzieć jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, no ale potem też fiasko wywiadu Armii Krajowej.
No ale to były struktury jednak mające ze sobą łączność. To nie jest tak, że jedno się kończy, drugie zaczyna, tylko to wszystko ewoluuje, prawda? Jest pewnego rodzaju tradycja i pewnego rodzaju założenia i cele. Proszę pamiętać na przykład, że już w samym obozie piłsudczykowskim przed wojną można wskazać dwie tendencje do śmierci Piłsudskiego, jeżeli chodzi o rozwiązywanie spraw narodowościowych i później w momencie, kiedy zaczynają się czasy jego następcy, prawda, mamy obóz Zjednoczenia Narodowego, który w zasadzie wprowadza program endecki Piłsudczykami, więc tutaj to wszystko w przeciągu krótkiego okresu czasu ewoluuje i zmienia się optyka i tutaj gdzieś ucieka ta informacja. Tak mi się wydaje, że...
Ja myślę, że nie ucieka, tylko po prostu ten wywiad na wschodzie nie działał. On był tak zinfiltrowany i właściwie tak rozpracowany przez Sowietów jeszcze przed wojną, że właściwie te struktury w ogóle nie działały. Być może dlatego też.
A też wydaje mi się, że nie było do końca pomysłu na to, jak te sprawy pozałatwiać, jak je układać na bieżąco i liczono na inne zakończenie, na inny scenariusz na koniec wojny i w związku z tym no, nie chciano podejmować się trudnych tematów.
To powiedzmy jeszcze, co robiły te samoobrony. Bez względu na to, czy one były wspomagane przez żołnierzy, czy przez struktury Armii Krajowej, czy nie, czy były oddolnymi inicjatywami, ale gdzieś do tego współdziałania prędzej czy później jednak dochodziło, jeśli nie na samym początku, to potem już pod koniec 43, czy w 44, to rzeczywiście jednak dochodziło, bo przecież ci żołnierze AK, którzy wstępowali w szeregi AK z tamtych terenów, to byli ludzie właśnie z tych miejscowości też, tych atakowanych właśnie przez nacjonalistów ukraińskich. Na czym polegała działalność samoobron?
Znaczy, warto też napomknąć, jak działali nacjonaliści ukraińscy, tak? Najpierw rozsyłali ulotki nakazujące wyjazd z danej wsi, tudzież miasteczka, ostrzegające przed atakiem, natomiast nie wszyscy chcieli porzucić po prostu swojej ojcowizny, tak? Mieszkali tam od lat. Wydaje się po prostu być naturalne dla ludzi, że nie chcą opuszczać swojego domu, dlatego tam się organizowali, tak? Pozyskiwali broń czy do okupanta, ale także z pól bitewnych jeszcze 1941 roku, czy 1939, gdzie jeszcze była zachowana, no to gdzieś były chowane po domach po prostu. Chronili się, gdy taki atak nacjonalistów ukraińskich następował, to bardzo często chronili się w jakichś szczególnych punktach w danym mieście. Bardzo często to były albo ratusze, jakieś takie większe budynki, albo po prostu w kościołach, gdzie była na tyle miejsca.
No
na
wsiach ratuszu nie było. No,
dlatego mówię, jeżeli chodzi o wioski, to na pewno kościół, albo w jakieś większe budynki po prostu. Czy to
murowane, prawda?
Żeby były odporne na kule, na ogień, prawda? Mm. To jak sama nazwa mówi, same się broniły, bo tak naprawdę musieli wziąć los w swoje ręce i bardzo często też ulegali temu naporowi, bo jednak były to ośrodki izolowane i tutaj zostało wymienione te przebraże, prawda, jako taka ikona, można powiedzieć, samoobrony, ale tych różnych samoobron, większych, mniejszych, myśmy naliczyli w naszej książce bardzo dużo. Myśmy szczególnie właśnie dużo starania włożyli w to, żeby jednak dotrzeć do informacji, nawet o tych najmniejszych, krótkotrwałych, ale tak, żebyśmy tą listę samoobron stworzyli.
To jest właśnie fenomenalna ta lista, że nawet najmniejsza tam jednostka jakaś, prawda, jest opisana. Kto stał na czele, ewentualnie co robili, jak
czasami się
zachowywali.
Czasami się nie dało nawet tego, bo to gdzieś tam mimochodem, prawda, przy innej okazji padała nazwa, no to myśmy to już brali pod uwagę, staraliśmy się jeszcze dociec, czy rzeczywiście tak było, czy nie. Także naprawdę staraliśmy się to bardzo rzetelnie skatalogować, bo to jest ważne, te samoobrony. To jest takie niesamowicie oddolne, poza strukturami tak naprawdę Armii Krajowej, bo Armia Krajowa oczywiście wszystko, co walczyło, starała się brać pod swój szyld, pod swoją opiekę, ale ta opieka tu bardzo często była tylko teoretyczna.
Ale jednak muszę oddać tu sprawiedliwość komendantowi Okręgu Wołyńskiego, a pułkownikowi Kazimierzowi Bombińskiemu, ponieważ on w rozkazie z 2 kwietnia 1943 roku nakazał dowódcom AK wszystkich szczebli natychmiastowe rozpoczęcie organizacji struktur samoobrony w poszczególnych wsiach i miasteczkach na Wołyniu. Więc jednak jest. Wprawdzie zakazał również działań odwetowych i kupowania broni. I kupowania broni od Niemców, ale jak dodajecie również w książce, ten rozkaz w tej części stał się martwą literą, bo odwet był i kupowanie broni od Niemców było. Samoobrony, myślę, że to temat na zupełnie odrębne spotkanie, bo to jest bardzo ważny temat, bo dzięki tym samoobronom udało się przetrwać tysiącom. Oczywiście nie wszędzie sobie poradzili, nie wszędzie mogli sobie poradzić, ale oprócz tego, że oni mieli za zadanie, jak sama nazwa wskazuje, bronić tych swoich osad, osiedli, tych swoich wsi, to ich zadaniem było organizowanie broni, zważywszy, że starali się wyposażyć chociażby w tak zwaną broń białą, czyli widły, prawda, jakieś inne ostre narzędzia, ale też zdobywać broń palną. Ich zadaniem było też rozpoznanie, czyli wystawianie jakichś patroli.
Tak, bardzo często stał ktoś tam na obrzeżach wsi i po prostu wypatrywał, czy banderowcy nie nadchodzą. Tak, to było.
Zdobywanie też informacji od zaprzyjaźnionych Ukraińców, bo też były. Przecież pamiętajmy,
Ukraińców, tam były, czy też wiosek poszczególnych, gdzie leżały w okolicach. Tak, to również miało miejsce.
A poza tym pamiętajmy, że tam było mnóstwo rodzin mieszanych. Ich zadaniem było również zaopatrywanie ludności w pożywienie, w żywność. To też było ważne, bo przecież czasami te wioski były odcięte. Były takie sytuacje, to jest opisane, już nie pamiętam w którym okręgu dokładnie, że zdarzały się te osiedla czy te osady otoczone ze wszystkich stron przez ONUPA i udawało się im przetrwać, bo na przykład pojawiały się ni stąd, ni zowąd jakiś oddział. Tak. Albo odsiecz partyzantów AK, albo na przykład pojawiali się żołnierze z Wehrmachtu. Chociaż oni tutaj też wykorzystywali te sytuacje.
Ale rzeczywiście, zasada dziel i rządź w tym wypadku była ogólnie obowiązującą. Jeszcze dużym problemem była prowizacja, bo koniec końców masy uciekinierów z tych spalonych wsi gdzieś starała się ukryć i wyżywienie, ubrania, no takie rzeczy najważniejsze do życia dnia codziennego też były w ogromnym deficycie. To naprawdę był olbrzymi problem i jakoś starano sobie pomóc, jak to wychodziło różnie. No.
Ale też na przykład cała ta akcja budowania fortyfikacji. My sobie nie zdajemy zupełnie sprawy, jak ta obrona, samoobrona mogła wyglądać. Okazało się, że tam były budowane szańce, fortyfikacje całe często, no tam, gdzie się dało.
Ale nie zapominajmy też o tym, że koniec końców utrzymanie takiej samoobrony w ciągłej gotowości było bardzo trudne, bo jednak to nie byli żołnierze, to byli prości ludzie, rolnicy, którzy mieli swoje interesy, swoje waśnie i ten rygor wojskowy, który na koniec końców gwarantował ochronę, no on nie zawsze leżał w mentalności tego społeczeństwa i to naprawdę był również duży problem, jak czyta się wspomnienia, raporty, to był kłopot.
Znaczy ja chciałem dodać, że te samoobrony jak były organizowane, to tam bardzo często po prostu sypano barykady, troszeczkę jak przy okazji Powstania Warszawskiego, co było, tak? Zostawiali wozami poszczególne dojazdy, czy to chociażby drzwiami, tak? Relacje są różne i dlatego tutaj też, jak poświęciliśmy tym samoobronom, to niektóre są lepiej opisane, niektóre może troszeczkę gorzej ze względu na brak źródeł, szczególnie z tych wsi, które się no, nie zachowały.
Które w ogóle, się nie obroniły.
W ogóle które się nie wyobroniły. Także tutaj możemy na pośrednich też informacjach, czy to na podstawie wywiadu właśnie Armii Krajowej, czy to też na relacji osób z sąsiedniej wioski. Natomiast najczęściej to były jakieś budynki takie murowane.
Zupełnie inna sytuacja będzie na Kresach w momencie, kiedy ruszy akcja Burza. Tutaj ta koncentracja i siła no, tych oddziałów Armii Krajowej, ona się wtedy pokaże. Odtworzona 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK, 30. Dywizja Piechoty, czy inne odtwarzane jednostki. No, ludzi sporo, broni znowu mało, ale myślę, że tak kończąc nasze spotkanie, oczywiście ogromne bohaterstwo tych ludzi, bo oni jednak walczyli i to walczyli i nie tylko o czym teraz mówiliśmy, z oddziałami OUN-UPA, które były bardzo dobrze uzbrojone i bardzo dobrze zresztą przygotowywane od lat do walki zbrojnej. Walczyły z Niemcami, walczyły z oddziałami sowieckimi, najpierw tą partyzantką, o której mówiliśmy, a potem już z regularnymi oddziałami Armii Czerwonej, no i oddziałami NKWD i Smierszu, które były specjalnie przygotowywane do walk partyzanckich, więc tu już widzimy, na ilu frontach ci żołnierze walczyli. W wielu wypadkach udało się zwyciężyć, choć to zwycięstwo było bardzo krótkie.
No, z tym właściwie to różnie bywało. Czasami albo byli siłą wcieleni do Wojska Polskiego, potocznie zwana Armia Berlinga, albo właśnie do isterbitelnych batalionów, które miały na celu walkę z UPA.
Znaczenie tej publikacji, panie profesorze?
Myślę, że jest to książka, która powinna otworzyć na nowo dyskusję na temat Kresów Wschodnich, Polaków na Kresach Wschodnich, na temat wysiłku zbrojnego Armii Krajowej generalnie. Myślę, że ta książka powinna też skłonić do refleksji, jak duży był ten wysiłek. I myślę, że każdy powinien sięgnąć także za klawiaturę i zobaczyć do bazy kresowych żołnierzy Armii Krajowej, która znajduje się w internecie, jest na stronie Muzeum Armii Krajowej, ale także na oficjalnej stronie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ponieważ ta baza jest uznana jako źródło pierwszorzędne w zapoznaniu historii Armii Krajowej i w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą bazę rozszerzać o kolejne następne okręgi, tak żeby wreszcie Armia Krajowa doczekała się swojego pomnika w postaci spisania wszystkich żołnierzy, bo to się da zrobić. No tylko trzeba czasu i środków i dużo chęci.
Doktor habilitowany Olgierd Grot, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zastępca dyrektora Muzeum Armii Krajowej i Karol Korda z Muzeum Armii Krajowej, członek zespołu bazy kresowych żołnierzy AK byli naszymi gośćmi. Dziękuję pięknie panom za rozmowę.
Bardzo dziękujemy.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.